Witam wszystkich słuchaczy. Dziś moim gościem jest Marcin Ostaszewski, dietetyk sportowy, zawodników takich federacji jak UFC i KSW. Marcinie, proszę powiedz mi kilka słów o sobie i czym dokładnie się zajmujesz.
Witam wszystkich. Bardzo dziękuję Ci za zaproszenie, że w ogóle o mnie pomyślałeś, żeby nagrać ze mną podcast. Na co dzień dużą część mojej pracy właśnie zabierają wspomniani wcześniej zawodnicy, tak? Czyli jakby dbam bardzo często o nich całorocznie, na różnych etapach. Przede wszystkim o ich zdrowie, o jak najlepszy performance sportowy i punktem końcowym jest gdzieś tam zrobienie wagi i cały proces rekuperacji, tak? Więc na co dzień dużą część mojej pracy zawodowej poświęcam właśnie sportom walki i tutaj w tym kierunku się, że tak powiem, specjalizuję.
My się poznaliśmy na twoim szkoleniu w Krakowie. Ty jesteś z Białegostoku, ja jestem z Poznania. A szkolenie odbyło się na drugim końcu Polski. Powiedz mi, jak to się stało, że organizowałeś to szkolenie aż tak daleko? Bo to jest zapewne ciekawa historia.
Powiem Ci szczerze, że to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bo zanim zrobiłem szkolenie w Krakowie, zrobiłem podobne szkolenie w Łodzi, gdzie nie miałem ani jednego zawodnika, tak? I takiego miałem na sali ponad 20 osób, którzy przyjechali z różnych części Polski, co było dla mnie takim bardzo przyjemną kwestią, że taki odległość, jeśli ktoś chciał, nie stanowiła problemu, tak? I stąd też pojawił się pomysł za namową mojego zawodnika Rafała Kozierskiego, którym kolokwialnie mówiąc molił miesiącami, jeśli nie latami, żebym przyjechał do Krakowa, żeby zrobić tam szkolenie. Tam też miałem największą grupę swoich zawodników, więc tak jakby w końcu dałem się namówić, kończąc urlop na przyjazd po urlopie na szkolenie w Krakowie z takiej, a nie innej tematyki, tak? Więc summa summarum więcej szkoleń zrobiłem jeżdżąc po Polsce niż w samym Białymstoku.
Muszę przyznać, że śledzę social media Rafała i chyba jest to bardzo fajne uczucie, że podopieczny pomaga w organizacji szkolenia swojemu dietetykowi i widać, że Rafał docenia twoją pracę.
Bardzo mi miło, że tak to też widzisz. Powiem ci szczerze, że przenosząc to też na aspekt trochę prywatny, gdy urodził mi się syn, zastanawiałem się, czy sobie poradzę jako ojciec. I wtedy wspomniany właśnie Rafał Kosiarski powiedział: słuchaj stary, ty masz tyle dzieci, my jesteśmy takimi twoimi trudnymi dziećmi, że co tam jeden więcej? Więc tak jakby moje relacje z zawodnikami są dosyć, bym powiedział, szczególne, bardzo, bardzo takie zażyłe i często wykraczają dużo poza kwestię samej pracy zawodowej, tak? Bardzo często jestem z nimi zżyty i tak jak wspomniałeś, to tak naprawdę Rafał zorganizował mi od A do Z szkolenie, nawet salę gdzieś tam znalazł na miarę na konkretną salę, więc był organizatorem tak naprawdę mojego szkolenia, więc przyjechałem, że tak powiem, na gotowe.
A jak trafiłeś do świata sportu walki? Od samego początku wiedziałeś, że będziesz pracował z zawodnikami sportu walki?
Kompletnie nigdy tego nie planowałem. Jestem człowiekiem w sportach walki kompletnie z przypadku. Nigdy nie trenowałem sportu walki. Nigdy się nimi nie interesowałem, co jest w ogóle fenomenalne, że tak na długo w nich zakotwiczyłem. Tak naprawdę sytuacja była taka, miałem kolegę z dzieciństwa, który był i dalej jest zawodnikiem sportów walki, który był utatuowanym zawodnikiem Muay Thai, już tam chyba trzykrotnie zdobył w tamtych czasach Mistrzostwo Polski. Kiedyś siedzieliśmy razem po jakiejś jego odwołanej gali, mówiąc wprost, siedzieliśmy przy szklaneczce whisky, popijaliśmy i stwierdziliśmy: no dobra, ja się zajmuję dietetyką, ty jesteś dobrym sportowcem, to może połączymy siły, może ja spróbuję ci w jakimś tam stopniu pomóc, tak? Nie miałem wtedy jakiegoś doświadczenia ani w sportach walki, ani jakiejś dużej pracy z zawodnikami w ogóle, ze sportowcami. I tak jakby stąd zaczęła się nasza przygoda, zaczęliśmy gdzieś tam działać, próbować różnych aspektów. Bardzo często bywały takie sytuacje, że na początek wyglądało to tak, że ja kupowałem za swoje pieniądze jakieś suplementy i testowaliśmy to z moim kolegą Patrykiem, bo nie powiedziałam, to Patryk Besztaborowski, bardzo dobry zawodnik i na nim testowaliśmy po prostu różne rzeczy, różne techniki, dostawaliśmy feedback. Zaraz też poczułem potrzebę tego, że nie czuję się jakoś wyjątkowo mocny, tak żebym mógł pomagać Patrykowi na takim pułapie, jakim bym chciał, więc zdecydowałem się pojechać do Wrocławia, czyli przez całą Polskę, na szkolenie od tamtej pory mojego kolegi, czyli Jacka Feldmana. I to był chyba taki moment przełomowy, tak? Bo Jacek chyba zauważył coś we mnie takiego, jeśli chodzi o zawodników sportu walki i pracę z nimi, czego ja sobie jeszcze wtedy nie widziałem, tak? Zauważył we mnie smykałkę i w pewnym stopniu od tamtego czasu stał się moim mentorem, który uwierzył, że ja mogę pracować z nimi, że jestem taką osobą, która ma do tego dryf, tak? Ja jeszcze wtedy tego nie rozumiałem i dopiero zrozumiałem to, myślę, że nawet nie rok, ale za dwa lata później, tak? Gdzie już miałem całkiem pokaźną liczbę zawodników i taki był odtąd się zaczęła moja przygoda ze sportami walki, metodą polecenia, a przychodzili kolejni zawodnicy, głównie z Muay Thai, bardzo utytułowani, z którymi, co ciekawe, pracuję do tej pory.
Czym powinna charakteryzować się dieta zawodników sportu walki? Na co powinniśmy zwrócić uwagę zawodnika? Na czym powinni zawodnicy generalnie skupić się, aby treningi były jak najbardziej efektywne?
Ja myślę, że tutaj fajnie w tym momencie przytoczyć słowa jednego z moich zawodników, Alberta Odzimkowskiego, obecnie zawodnika KSW, który powiedział przed swoją ostatnią walką bardzo fajne zdanie, które mi utkwiło, do którego często wracam przy aspektach pracy z zawodnikami. Powiedział, że my nie możemy zagwarantować nigdy tego, że dany zawodnik wygra, ale chcemy zrobić wszystko, żeby zminimalizować to minimum ryzyko porażki, tak? Tak jakby myślę, że postępowanie dietetyczne jest jednym z tych komponentów, które minimalizuje to ryzyko porażki, tak? Dobrze przeprowadzona redukcja masy ciała, czy cały proces przygotowania do walki nie daje gwarancji tego, że dany zawodnik tą walkę wygra, ale tak jakby minimalizuje to ryzyko porażki. Tak naprawdę czym się charakteryzuje ta zawodnika sportu walki, to jest też bardzo szeroka kwestia, tak? Bo tak jakby mamy przeróżne charaktery, że tak powiem, siedzące w tym sporcie, mimo że i do każdego trzeba trochę inaczej umieć dotrzeć, więc tak naprawdę powinniśmy zwracać uwagę na tak naprawdę na aspekty indywidualne diety, takie jak indywidualne preferencje danego zawodnika, tak? Preferencje żywieniowe, z którymi musimy je tak jakby często przepracować, żeby zawodnik potrafił nam zaufać, tak? Żebyśmy nie zawsze robili to, co jest optymalne, ale żebyśmy potrafili wspólnie wypracować pewien sposób kompromisu, który będzie dawał ostatecznie sukces, tak? Na pewno powinniśmy zwracać aspekt na to, żeby dobrać odpowiednie ilości mikro, makro elementów, tak? Żeby zoptymalizować ten plan żywieniowy pod jego dany plan treningowy, tak? I tak jakby też, żebyśmy nie popełniali błędów takich jak to, że wsadzimy kogoś we wzór i nam to kompletnie nie działa, tak? Musimy każde postępowanie i tak zweryfikować z tym zawodnikiem, tak? Jak on ma budowę ciała, jak on reaguje na dane jedzenie, tak? Czy on się dobrze po nich czuje, na timing podania tych posiłków, tak? Czyli tak jakby jeden zawodnik będzie zjadał kebaba przed treningiem i szedł, trenował godzinę po, tak? A jeden będzie potrzebował bardzo zbilansowanego, przemyślanego posiłku, nawet 3-4 godziny przed wysiłkiem fizycznym, więc to też tutaj na pewno ten aspekt indywidualizacji diety jest kluczowy.
Tak, dokładnie. Również uważam, że zawodnik nie powinien być stricte na diecie, bo to jest kwestia indywidualna. Jeden, tak jak wspomniałeś, będzie potrzebował przed treningiem posiłku w formie kebaba, a drugi posiłek w formie ryżu z kurczakiem, bo po takim posiłku czuje się najlepiej w trakcie treningu.
Tak. Ja myślę, że my też jako dietetycy sportowi powinniśmy zwracać szczególną uwagę na brak skrajności, tak? Ja często używam takich porównań, mówiąc do zawodników, że jestem w pewnym stopniu hamulcem. Oni zazwyczaj sami dobierając sobie postępowanie dietetyczne czy suplementacyjne bardzo często pakują się w skrajności. Bardzo często ciężko trenują, a jednocześnie nagle ucinają sobie ogromne ilości jedzenia. Podam tutaj bardzo świeży przykład. Ostatnio trafił do mnie zawodnik, którego podaż jedzenia oscylowała na granicach 2000-2200 kilokalorii, więc bardzo nisko, trenując od jednej do dwóch jednostek treningowych dziennie. Ja mu dodałem z miejsca po 800-1000 kilokalorii dziennie, tak, w skali każdego dnia i on zaczął bardzo ładnie i bardzo szybko redukować wagę. Więc tak jakby tutaj my jesteśmy często hamulcem, często tak jakby jesteśmy z boku, musimy w tym stopniu też się odciąć od emocji, które towarzyszą całym przygotowaniom, żeby racjonalnie podejmować decyzje, wybierać to, co w perspektywie też dłuższej, nie tylko jednej walki, powinno być dla zawodników optymalne, tak? Musimy czasami podejmować trudne decyzje i tak jakby czasami ich w to wtajemniczać, tak? A czasami tak jakby pewną dozę całej tej trudności wziąć na siebie. Mhm.
Poziom świadomości zawodnika jest czasami bardzo skrajny. Niektórzy do zaleceń podchodzą bardzo świadomie i stosują się w 100%, a są też zawodnicy, którzy są w stanie prowadzić się sami i też robią to bardzo mądrze i świadomie. Więc czy z perspektywy dietetyka uważasz, że poziom świadomości zawodników na temat żywienia jest na dobrym poziomie? Czy jednak jeżeli chodzi o kwestie żywienia, stale trzeba edukować zawodników?
Tak jak wspomniałem, są bardzo różni zawodnicy, tak? Są tacy, którzy są na takim poziomie świadomości, że czasami się zastanawiam, dlaczego oni ze mną dalej pracują, tak? Oni świetnie poradziliby sobie dalej sami, ale często dostaję też od nich informację zwrotną, że właśnie potrzebują takiej osoby z boku, która oceni racjonalnie sytuację, bo oni w pewnym momencie przygotowań chcieliby się skupić tylko na tym, czym się zajmują, a nie zajmować się wyliczaniem sobie ilości jedzenia, tak? Komponowanie sobie samej diety, urozmaicanie jej, tak? Kwestią interpretacji samych badań, mimo że posiadają taką wiedzę, żeby w dużym stopniu robić to całkiem nieźle, tak? Ale jednak ten aspekt bycia z boku jest dla nich często potrzebny i nadaje jakieś tam im pewności siebie w całych tych przygotowaniach. Ja myślę, że świadomość zawodników jest totalnie różna, tak? Ja bardzo często to tak trochę kategoryzuję jak do trzech grup, tak? W jednej grupie są tacy totalni, absolutni profesjonaliści, tak? Którzy wykonują od A do Z, pytają o każdy detal, każdy szczegół, pytają o wszystko, mają własne przemyślenia, własne doświadczenia, umieją korzystać z różnych narzędzi, które też przepracowali w trakcie swojej kariery i oni właściwie w dużej części byliby grupą taką, która jest na tyle świadoma, że mogliby pracować sami, tak? Ale jednak tak jakby potrzebują tej osoby z boku, żeby pewne aspekty dopracowywać, tak? Drugą grupą, którą ja tak klasyfikuję, są, ja to nazywam, ci, którzy przyszli po rybę, ale mają wędkę, tak? Czyli tak jakby przychodzą po jakieś tam zalecenia, przychodzą po prowadzenie, ale oni zadają pytania, tak? Są ciekawi, dlaczego tak robimy, ale z drugiej strony nie narzucają jakichś tam własnych przemyśleń, tylko tak jakby raczej są typem zawodników, którzy się słuchają, po prostu realizują zalecenia, tak? A trzecia grupa to takich, którzy przyszli tylko po rybę, tak? Czyli takich by przyszli po ten aspekt, żeby osiągnąć swój sukces, czy na przykład osiągnąć wymaganą masę ciała, żeby pomóc im ją osiągnąć na ważeniu jak najmniejszym kosztem, ale oni nie bardzo interesują się całym procesem, nie interesuje ich, co oni jedzą, nie interesuje, dlaczego coś robimy, tak? Nie interesuje gdzieś tam ta kwestia budowania świadomości w perspektywie dłuższej, tak? I tak jakby przychodzą się skupieni na swoim celu, przychodzą gdzieś tam po pomoc, za nią płacą i oczekują, że tak jakby wykonanie usługi. Więc tak jakby ja to tak w ten sposób kategoryzuję. Co ciekawe, w perspektywie pracy kilkomiesięcznej, wielomiesięcznej z zawodnikami często te osoby przechodzą na kolejne pułapy, tak? I to jest takie oprócz samego aspektu stricte sportowego, jest bardzo budujące, bo powiem ci szczerze, że przychodzi mi w głowie kilku takich zawodników, którzy przyszli naprawdę tylko po tą rybę. Kompletnie się nie interesowali, kompletnie świadomość była zerowa. Byli to wybitni zawodnicy, ale przeszli na ten wyższy pułap. Na tej wyższy pułap świadomości i od tamtej pory uważam, że praca z nimi to jest czysta przyjemność, bo oni mają swoje przemyślenia, wdrażamy je, oni wiedzą, co na nich dobrze działało, co nie, jest dużo lepsza komunikacja i suma summarum każde kolejne robienie wagi czy całe przygotowanie przebiegają nam lepiej, mimo że tak naprawdę lata lecą, tak? To nie są często młodzi zawodnicy, ale często mówią, nawet powtarzają w wywiadach, że po kilkunastu czy kilkudziesięciu walkach zawodowych, że to było ich najlepsze robienie wagi. Ale myślę, że tutaj kluczowe jest to, że oni są na tyle świadomi tego całego procesu, więc ta świadomość bardzo pomaga. Ja tutaj też przytoczę, jeśli mogę, przykład wspomnianego Rafała Kosiarskiego, który jest takim typem profesjonalisty i pracuje od A do Z, tak? Czyli tak jakby robi często rzeczy, z których być może inni się nawet trochę czasami śmieją, tak? Jak bardzo często na profilach społecznościowych Rafała możemy zobaczyć, że on je posiłki na słońcu, że gdzieś tam się utożsamia z naturą, że stosuje jakieś tam medytacje, pracę gdzieś tam mentalną i tak dalej, czyli takie aspekty, które duża część zawodników nawet nie dotyka, nawet dla niektórych wydaje się śmieszne, tak? Jakie to ma przełożenie na to, że Rafał jest tak świadomy? Przede wszystkim ogromnie dużo startuje, tak? Robi często po kilkanaście startów nawet w roku, co jest ogromnym obciążeniem dla organizmu, a on z roku na rok robi postęp. Druga kwestia jest to, na jakim pułapie przeprowadza on w ogóle, na jakim pułapie energetycznym przeprowadza on redukcję masy ciała, gdzie on dochodzi często do redukowania pod 4000 kilokalorii w perspektywie redukcji masy ciała dla zawodnika, który walczy w kategorii 70 kg, co jest abstrakcją, bo często zawodnicy z wagi półciężkiej lub nawet ciężkiej nie spożywają tyle kilokalorii, po prostu nie mają też tej świadomości takiej całości postępowania.
Rafał jest raczej takim zawodnikiem, który ma nakreślony bardzo mocno swój cel i śmiało o nim mówi, a jego social media bardzo fajnie to pokazują i nie zapomina o stałej edukacji. Natomiast inni, tak jak wspomniałeś, potrzebują tej przysłowiowej ryby bądź drobnej wskazówki, w którym kierunku mają iść.
Dokładnie, więc tutaj tak jak wspomniałeś, no to ta rola edukacji, rola świadomości jest bardzo istotna, tak? Tutaj ja tylko wspomnę jeszcze, że Rafał przeszedł kilka kategorii wagowych, bo kiedyś ważył 98 kg, a startował w kategoriach wagowych, jeśli się nie mylę, koło, to chyba było 81 kg, 75, 71, w catchweight jakim 68 i 66, tak? Więc taki widzieliśmy sporo kategorii wagowych. Nawet kiedyś mieliśmy bardzo, bardzo burzliwą dyskusję, czy nie pójść w kategorię 63,5, nie? Więc taki abstrakcyjne rzeczy przychodziły nam na różnych pułapach przygotowań, tak? Ale to też tak jakby postępowało wraz z poziomem świadomości i mojej, i Rafała, tak? Bo tutaj z racji tego, że nasza współpraca trwa już około 3 lat, to też tak jakby my stopniowo uczyliśmy się wszystkiego, tak? Ja nie ukrywam tego, że ta współpraca bardzo dużo mnie nauczyła, bo ja też podczas niej popełniłem ogromną ilość błędów i nie boję się tego przyznać, bo my się po prostu wspólnie razem pewne rzeczy uczyliśmy, tak? Ale tak jakby każde przygotowanie coś zmienialiśmy, była między nami komunikacja, pewne rzeczy robiliśmy zupełnie inaczej niż zrobię z większością swoich innych zawodników, ale tak jakby musieliśmy znaleźć klucz na niego, tak? I to jest taki był tym takim typem, do którego ciężko się dopasować, jeśli chodzi o postępowanie dietetyczne, ale tak jakby suma summarum jakoś tam wypracowaliśmy konsensus i być może też dlatego chodzi nam to tak całkiem nieźle, dlatego też nasze relacje są takie dobre, tak jak na linii dietetyk podopieczny.
Natomiast jeżeli chodzi o przygotowanie zawodników do walki, przyjęło się, że zawodnik powinien poruszać się w pewnych etapach treningowych między walkami, czyli mówimy tutaj o roztrenowaniu, czyli jest okres roztrenowania po walce, off-season, czyli okres, kiedy zawodnik nie ma zaplanowanej żadnej walki, okres przygotowawczy, czyli okres, kiedy zawodnik wskakuje na właściwe obroty i czasami odbywa nawet 12 treningów w tygodniu, gdzie już powoli powinien być wdrażany deficyt energetyczny. Potem mamy właściwą redukcję, czyli tak zwany fight week i rekuperacja po ważeniu, okres odważenia do samej walki. Ale jak wiesz, czasami zdarza się tak, że zawodnik musi jeden z etapów ominąć, bo dostał świetnie finansową walkę, która może pozwolić mu na rozpędzenie swojej kariery jako zawodnik. Ale okres między walkami to tylko 10-8 tygodni. Załóżmy, że walkę ma zakontraktowaną w kategorii 70 kg, a aktualnie waży około 80. Na czym powinien się skupić w tym okresie?
Ja myślę, że to bardzo często się zdarza, że zawodnik nie może przejść takich książkowych pięciu etapów przygotowań. Często się zdarza tak, na takim pułapie przejścia kariery półzawodowej w zawodową, tak, gdzie jeszcze nie jest to wszystko uporządkowane, gdzie zawodnik musi dużo częściej startować niż powiedzmy 2-3 razy w roku, gdzie faktycznie jesteśmy w stanie wdrożyć takie poszczególne etapy, więc tak naprawdę taki pełen okres przygotowawczy podzielony, że to powiem książkowy, tymi etapami przeważnie mogą sobie pozwolić zawodnicy, których kariery są już pewnym stopniu ukształtowane, tak? Którzy gdzieś tam mają tych walk w roku mniej, którzy mogą sobie poświęcić dużo czasu, dużo więcej czasu na poszczególne etapy przygotowań, tak? Na pewno wtedy już mówimy o totalnie profesjonalnych przygotowaniach, ale bardzo często się zdarza tak jak wspomniałeś, że zawodnik dostaje propozycję walki za 2 tygodnie, mimo że jest w takim etapie przygotowań, który by nie wskazywał na to, że on już przygotowuje się do najbliższej walki, bo na przykład miał zaplanowane coś za 10 tygodni czy za 8 tygodni, a jednocześnie ma za dużo kilogramów, tak, w stosunku do tego, żeby zawalczyć. I tutaj tak jakby dużą rolą jest praca całego sztabu, tak, który podejmuje decyzję łącznie z zawodnikiem, czy taki dany start robić, tak. Jeśli jest decyzja, żeby dany start robić, to bardzo często jest też wiadomość zwrotna do mnie, co ja uważam na ten temat, tak? Czy uważam, że podejście do tego tematu da się zrobić, czy będzie to rozsądne, no i takie, jakie będą też korzyści i wady w perspektywie i krótkiej, i długiej, tak, takiego postępowania. W większości przypadków tak naprawdę tutaj, jeśli mamy nieduży okres czasu, to będziemy korzystać z kapitału, który był zbudowany wcześniej, tak? Więc jeśli zawodnik miał określony poziom świadomości, jeśli prowadził się całkiem nieźle, wykonywał okresowe badania, uzupełniał jakieś niedobory mikroelementów, to najprawdopodobniej przejdzie ten okres przygotowawczy dużo lepiej. Jeśli jednak do tej pory było to bardzo mocno nieuporządkowane, były duże aspekty kliniczne, które wpływały na to, że dany zawodnik nie funkcjonował optymalnie, to my tak naprawdę będziemy się znajdować trochę na równi pochyłej w tych przygotowaniach i one nie będą optymalne, tak, do być może ich najważniejszej walki w karierze. Jest to obarczone pewnym ryzykiem błędu, tak, i na pewno w tym całej sytuacji znowu trzeba było podejść do tematu, żeby nie robić skrajności, tak, bo taki podpowiada często zawodnikowi umysł, że skoro mam już niedużo czasu, a muszę się dobrze przygotować, to będę bardzo ciężko trenować, a jednocześnie bardzo prowadzić niskokaloryczną dietę. Więc to jest jeden z największych takich mankamentów w tym etapie, więc należałoby stopniowo dobrać postępowanie, jeśli chodzi o redukcję masy ciała i ocenić racjonalnie, ile fizjologicznie chcielibyśmy zrzucać kilogramów w skali tygodniowej czy w skali gdzieś tam miesięcznej i mniej więcej na tej pułapie sobie prowadzić te zapotrzebowania energetyczne. Tak? W praktyce wygląda to często tak, że zawodnicy mają jakieś abstrakcyjne myślenie o tym, że oni potrafią zrzucić 3-4 kilogramy w tydzień, tak? Nie mówię o fight weeku, tak? To nie ma nic wspólnego ze zbijaniem tkanki tłuszczowej, tak? Tylko takiego zazwyczaj wchodzą na jakieś diety bardzo niskokaloryczne, na diety niskowęglowodanowe, gdzie część tego postępowania stanowi, część tej utraty wagi stanowi tkanka tłuszczowa, część masa mięśniowa, część po prostu to są jakieś wypłukania glikogenu czy mas kałowych, więc tak jakby też już na bardzo dalekim etapie nie trenują optymalnie, tak? Czyli tutaj cały ten okres pracują na nieoptymalnych warunkach treningowych, a nam chodzi o to, jako dietetykom sportowym, żebyśmy zapewnili im optymalne warunki do trenowania, do regeneracji, tak? Żeby tak jakby oni jak najmniej czuli te postępowanie związane z wykonaniem limitu wagowego, żeby jak najdłużej mogli pracować na jak najwyższych obrotach się odpowiednio regenerując, tak? Trzeba często usiąść i szczerze przegadać z zawodnikiem to, jakie niesie konsekwencje taka nadmierna i szybka redukcja masy ciała, chociażby w takim aspekcie, że oni są dużo bardziej narażeni na urazy, tak? Na kontuzję, która ich wykluczy być może na dłużej, tak? Być może coś przekreśli, więc tutaj kluczem jest zbudować sobie znowu ich zaufanie, żeby oni byli w stanie pójść za nami, tak? Żeby zrozumieli, że jesteśmy w całej tej sytuacji po to, żeby im pomóc, tak? Żeby nie robili nic na własną rękę, a jeśli coś zrobił nawet nie tak, jak ustaliliśmy to pierwotnie, to żeby potrafili się do tego przyznać, tak? I tak jakby tutaj to też jest kwestia zbudowania sobie takiej relacji z zawodnikiem. I tak jakby kończąc jeszcze odpowiedź na to pytanie, myślę, że opowiem o takim ciekawym przypadku, który ja miałem w swojej karierze, który był takim też przełomowym punktem dla mnie. A mianowicie o tym, jak zgłosił się do mnie Marian Ziółkowski, zawodnik KSW, a właściwie gdzieś tam był kontakt ze strony jego menadżera Artura Staszewskiego. Sytuacja była o tyle nietypowa, że Marian był 3 dni po walce dla organizacji FEN, gdzie walczył w kategorii lekkiej i robił wcześniej do niej wagę, tak? Następną walkę miał mieć już w organizacji KSW, z tym, że limit wagowy miał być osiągnięty za 10 dni, gdzie do limitu mieliśmy 8,5-9 kg, tak? Tak, z tego co pamiętam, prawie 9 kg. Co więcej, walka miała się odbyć w catchweightie 68 kg, gdzie Marian w blisko 25 walkach zawodowych nigdy nie walczył w tak niskim limicie wagowym. Było to duże wyzwanie, duży też szok dla organizmu Mariana, ale tak jak wspomniałeś w swoim pytaniu, była to dla niego ogromna szansa, tak? I mimo, że Marian tą walkę z Kleberem Kojkerem przegrał, tak? Limit 68 kg został wypełniony pierwszy raz w karierze. Na pewno zyskaliśmy pewną dozę wiedzy, jak się zachowuje organizm Mariana w tak krótkim okresie czasu. Myślę, że też zyskaliśmy dużą dozę tego materiału do pracy na przyszłość, tak? I też to, że z każdymi kolejnymi przygotowaniami dostawałem ja jako dietetyk dużo więcej czasu i zaufania ze strony całego sztabu, tak? Tutaj głównie ze strony wspomnianego Mariana i Artura, na przygotowanie Mariana, tak? I widać, mam nadzieję, że było to widać, jak Marian ewoluował w tym czasie. Ja nie chcę gdzieś tam gloryfikować swojej pracy przy tym całym procesie, bo to jest głównie ciężka praca Mariana na treningach, ale było widać, jak on robi postępy, jak wypełnianie każdego kolejnego limitu kategorii lekki przywodziło nam z dużą dozą łatwości, tak? Właściwie ostatnie przygotowania, gdzie walczył z Gracjanem Szadzińskim, to było czysta przyjemność. Marian po prostu wszedł na wagę i powiedział, że zadzwonił do mnie świeżo po ważeniu, powiedział, że niczym w ogóle zrobił wagę, tak? I tak jakby dawał to na pewno ogromny komfort psychiczny zawodnikowi, co pewnie było też widać w klatce jako jeden z wielu komponentów, tak? Który być może się złożył na następny sukces. No i dziś Marian jest, a właściwie miał być na kwietniowej gali we Wrocławiu pretendentem do walki o pas z Normanem Parkiem. Walka się ze względów epidemiologicznych nie odbyła, ale myślę, że w najbliższym czasie ten pas zawiśnie na biodrach Mariana, bo byłem pod koniec lutego na sparingach, widziałem go w jakiej był formie, mimo że to nie był jeszcze właściwy okres tych najcięższych przygotowań, to naprawdę byłem w szoku, jak ogromne postępy zrobił i jak jest zdeterminowany do tego, żeby osiągnąć swój cel.
Patrząc na Mariana z perspektywy czasu, można zauważyć, że Marian przed walką z Kleberem Kojkę-Erbstem to teraz całkowicie inny zawodnik i z walki na walkę jest coraz lepszy. Można powiedzieć, że udało ci się stworzyć razem z trenerami Mariana wersję 2.0, a zmiana zaczęła się od kiedy zaczęły z nim współpracę.
No bardzo mi miło. Myślę, że tutaj ja powiem szczerze, że ja osobiście tę sytuację rozpatruję tak, że Marian zrobił ogromny postęp odkąd w pobliżu pojawił się Artur Staszewski, tak, który zebrał po prostu sztab ludzi, którzy potrafili dotrzeć do Mariana, tak? Bo tak jakby, ja powiem tutaj tak, że zanim zacząłem współpracę z Marianem, to powiedziano mi, że ja do niego nie dotrę, tak? Że on się mnie nie będzie słuchał, tak? I tak jakby, zanim zaczęliśmy pracować, to już słyszałem jakiś tam komponent taki, który mnie zniechęca do pracy. Dziś powiem szczerze, że jest dla mnie jednym z takich zawodników, z którym mam świetny kontakt, tak? Tak jakby, którymi mimo, że często gdzieś tam w okresie, gdzie nie było walk, gdzie Marian też leczył kontuzję, po prostu dzwoniliśmy do siebie, wymienialiśmy jakieś tam informacje totalnie niezwiązane z przygotowaniami, tak? Po prostu widać było też, jak ważna dla mnie i myślę, że też dla niego stała się nasza relacja, tak? I te relacje, dobre relacje też w jakimś stopniu prywatne przynosiliśmy też na kwestię zawodową, ale myślę, że niebawem zobaczyłem barię Mariana Ziółkowskiego w wersji 3.0, bo naprawdę jak widziałem go podczas sparingów z Bartkiem Fabińskim, który raczej nie należy do słabych zapaśniczo zawodników, to naprawdę byłem w szoku, więc wszyscy widzieliśmy, jak się sam Bartek Fabiński zaprezentował na ostatniej gali, tak, na Cage Warriors, pod banderę UFC. Więc naprawdę jestem sam zaciekawiony, jak jeszcze może eksplodować tak naprawdę talent Mariana, który został też teraz podparty bardzo ciężką pracą.
A właśnie, Marcin, wspomniałeś o Arturze Ostaszewskim. Powiedz mi, czy wy jesteście spokrewnieni jakoś, czy to czysty przypadek, że macie to samo nazwisko?
Kompletnie przypadek, nie jesteśmy spokrewnieni przed gdzieś tam telefonem odnośnie prowadzenia Mariana Ziółkowskiego, kompletnie się nie znaliśmy, więc tak jakby też nie mamy jakieś nazwisko przeznaczone do pracy w sportach walki, ale kompletnie nie jesteśmy spokrewnieni.
Musiałem o to zapytać i cieszę się, że rozwiałeś moje wątpliwości. Wspomniałeś również o Bartku Fabińskim, który walczył już w trakcie pandemii, a jego walka odbyła się w Manchesterze. Tutaj chyba też robienie wagi odbyło się w bardzo specyficznych warunkach. Bartek miał walczyć w kategorii 77 kg, ale przez sytuację panującą na świecie zawalczył w kategorii 84 kg z zawodnikiem z tej kategorii. A jeżeli dobrze pamiętam, Bartek dowiedział się dosłownie 2 tygodnie, czy nawet tydzień przed w samą walką, że będzie walczył w kategorii wyżej.
Powiem ci, że Bartek się dowiedział, że będzie walczył w kategorii wyżej w poniedziałek, a walczył na gali w sobotę. Więc a dowiedział się, że poprzednią galę odwołują 2 dni wcześniej, tak? Więc w momencie, gdy dzwonił do mnie w poniedziałek rano, jeszcze nie wiedział, że będzie walczył, tak? Tak jakby wiedział o odwołanej gali UFC, tak? Ale nie wiedział, że wystąpi na gali Cage Warriors. To było duże i trudne wyzwanie logistyczne, tak? Myślę, że tutaj znowu należałoby wyróżnić zaangażowanie i Artura, i Bartka, którzy bardzo, bardzo chcieli i dążyli do tego występu, bo wiedzieli, jak po prostu dużo pracy Bartek włożył w całe przygotowania. Ja powiem tak, z mojej perspektywy, mimo że to była wygrana, to trochę jestem zawiedziony, że nie było tej walki w kategorii 77 kg. Nie będę zdradzał szczegółów, ile kilogramów zrobiliśmy, ale naprawdę wchodziliśmy w Fight Week z wagą bardzo rozsądną, tak? Bo takiby mieliśmy tam całe około 7 kilogramów do zrobienia, co może wydawać się dużo, ale w perspektywie całości postępowania nie było to aż tak dużą redukcją masy ciała, więc optymistycznie zapatrywałem się na ten start w kategorii 77 kg, bo mimo całych trudności w przygotowaniach i pandemii, myślę, że Bartek wykonałby ten limit całkiem nieźle, taki by bez utraty jakiegoś performance'u sportowego, tak? A taki by wielki szacunek dla niego, że podjął rękawicę i zobaczył w wyższej kategorii wagowej, tak naprawdę zawodnikiem o parametrach na kategorię wyższą, tak? Więc i sobie świetnie poradził, właściwie zdominował całkowicie siłowo, całkowicie w swojej grze parterowej. Ja sobie zadaję pytanie i taki by często po walce stawiałem, co by było, gdyby Bartek wiedział, że możemy się przyszykować do kategorii 84 kg, jak jeszcze lepszy mógłby być, tak? Jak moglibyśmy się sobie pozwolić na kwestie same dietetyczne, na to, żeby on mógł się i jeszcze lepiej trenować, jeszcze lepiej regenerować na tą dostępność energii chociażby i po prostu wywindować jego performance jeszcze bardziej.
No na pewno dużym plusem tej całej sytuacji jest to, że Bartek dowiedział się, że może śmiało walczyć nawet w kategorii wyżej, gdzie swojego przeciwnika na przestrzeni 3 rund zdominował siłowo i nie było widać różnicy w tym, że Bartek docelowo bije się w kategorii 77 kilo.
Dokładnie. Ja myślę, że tutaj naprawdę pokazał się z takiej strony, że nawet wielu ekspertów nie stawiało go, nie tak spodziewało się, że będzie wyglądała walka, tak? Myślę, że podejrzewano, że Bartek będzie walczył w tym stylu, bo zawsze walczy w tym stylu, ale nie spodziewali się, że ta różnica siły i determinacji będzie tak ogromna, tak? Mimo tak naprawdę tego, że Bartek jest z niższej kategorii wagowej, więc tutaj na pewno będą w najbliższym czasie ciekawe rozstrzygnięcia, w której ostatecznej kategorii wagowej zobaczymy Bartka. Ja gdzieś tam będę też to z ciekawością oczekiwał telefonu od Bartka czy od Artura z ostatecznymi rozwiązaniami tej sytuacji. Myślę, że podejmiemy rękawice w zależności od ciekawych perspektyw.
A jeżeli chodzi o ostatni tydzień przed walką, wspomniałeś wcześniej, że Bartek dowiedział się, że będzie walczył w kategorii wyżej w poniedziałek. To jest tylko 5 dni do samego ważenia. Bardzo często mówi się, że jest to najcięższy okres dla zawodnika. Zostają ostatnie kilogramy do osiągnięcia limitu wagowego. Co powinien wdrożyć w takim okresie, aby zakontraktowany limit wagowy osiągnąć? Tak, aby samo zbijanie wagi jak najmniej odbiło się na jego zdrowiu.
Ja myślę, że tak jakby powinniśmy przede wszystkim rozpatrzeć ten aspekt, jaka to ma być gala, tak? Ile mamy czasu na przeprowadzenie Fight Weeku, ile mamy czasu na odbudowę, jak przebiegały całe przygotowanie. Ja szczerze mówiąc uważam, że jeśli zawodnik w Fight Weeku czuje się źle, jeśli czuje się, ważenie mamy w piątek, a on w poniedziałek lub wtorek jest zmęczony, źle się czuje, chodzi głodny, rozdrażniony, ma problemy ze spaniem, to znaczy, że całe nasze przygotowania nie były dobre, tak? Też trzeba podejść do tematu do tego, że Fight Week nie jest już czasem na robienie tak naprawdę redukcji masy ciała, na redukcji tkanki tłuszczowej, bo ona powinna zostać zredukowana do Fight Weeku. Tak? Fight Week jest taką wisienką na torcie, gdzie powinniśmy stosować różne techniki w zależności od potrzeb i też tego, co dany zawodnik chce z nami wykonać, tak? Bo tutaj od razu mi przychodzi na myśl wszystkie techniki gwałtownej redukcji masy ciała, gdzie stosujemy techniki ładowania wody. I co ciekawe, ja przynajmniej tak pracuję ze zawodnikami, że nie każdy zawodnik chce wykonywać to ładowanie wody, mimo że one jest skuteczne, tak? Mimo że one bardzo pozwala się skutecznie odwodnić, ale nie każdy chce to wykonać według instrukcji, bo często też zdarza się taka sytuacja, że jeśli zawodnik ma jakąś pracę zawodową poza wykonywanym gdzieś tam sportem, tak, zawodniczym, to po prostu destabilizuje mu w pewnym stopniu to funkcjonowanie chociażby w tej pracy. Ale wracając do tematu tego Fight Weeku, ja myślę, że tutaj inne to manipulacje elektrolitami, tak, wprowadzenie w określonym czasie diety ubogo resztkowej i bogato resztkowej, tak? Czyli po prostu manipulacja chociażby poziomami błonnika w zależności od dnia i tego, ile mamy do ważenia, pozwala nam ugrać sporo dodatkowych gramów czy kilogramów, które w summarum mają ogromne znaczenie na poziomie zawodowym, tak? Gdzie każdy detal mógł decydować o tym, czy osiągnęliśmy sukces. Na pewno też bardzo ważne jest to, żeby zaplanować odpowiednie deplecje stężenia glikogenu mięśniowego, czy cały proces opróżnienia jelit, tak? I tutaj możemy się wspomagać różnymi ziołami czy suplementami pomagającym na opróżnić jelita czy nasilających diurezę, tak? A jako punkt taki ostateczny powinniśmy zawsze opatrywać jakieś wszelkie pasywnych środków pocenia się, tak? Czyli jakieś tam sauna, kąpiele i tak dalej, więc to powinno być rozpatrywane jako punkt ostateczny, a warto cały proces przeprowadzić na tyle skutecznie, na tyle rozsądnie też, żeby tej redukcji w ostatnich 48 godzinach było jak najmniej, tak? No chyba, że założenia są po prostu takie, żeby nadbudować w pewnym stopniu jakąś tam masę ciała, ale jednak zadając często pytanie zawodnikom czy zawodniczkom też, gdzie oni się lepiej czuli w poprzednich walkach, tak? No prawie nikt nie mówi, że czuł się dobrze, jeśli dosyć dużo się odwadną. Tak bardzo często zdarza się taka sytuacja, że ci zawodnicy mówią, że po prostu brakowało im tego czegoś, żeby skończyć walkę, mimo że często mieli przewagę, tak? Albo taki by ich czas reakcji nie był na tyle optymalny, żeby taki by zrobił to przewagę. I to na pewno też czerpanie z tych doświadczeń zawodników, którzy często mają bardzo bogaty już bagaż doświadczeń w karierze zawodniczej, jest też kluczowe, tak? Żeby słuchać to, na czym oni się czuli dobrze, tak? Wyciągać z tego, mimo że schemat może podpowiadać inaczej, tak? Więc jakby sam Fight Week jest, mamy protokoły opracowane przez chociażby Riale, tak? Tego badacza sportu walki z Australii, który teraz pracuje w UFC Shanghai, które są bardzo dobre, ale z drugiej strony to też jest tylko schemat, tak? Ja w swojej praktyce widziałem, że na niektórych kompletnie nie działały te protokoły. Jeśli chodzi o Fight Week, musiało zajść bardzo dużo do zaindywidualizacji, tak? To, kiedy my odetniemy chociażby węglowodany, tak? Czy na koszty podaży tłuszczu, czy kiedy odetniemy błonnik, jest kwestią mocno indywidualną, tak? U niektórych to się odcięcie błonnika celem wypłukania maskałowych sprawdza się świetnie około 48 godzin przed ważeniem, u niektórych trzeba to zrobić znacznie później, bo będą mieli ogromne problemy z zaparciami, tak? Więc jakby sam proces Fight Weeku zależy od wielu czynników indywidualnych, co widzimy w badaniach danego zawodnika czy zawodniczki i też analizując historię poprzednich przygotowań, tak? Dlatego każdy fight week może być, każdy kolejny fight week w przygotowaniach z zawodnikami może być poprawiony w pewnym aspekcie. Jeśli wiemy, że dany zawodnik czy zawodniczka przykładowo mieli problemy z zaparciami w poprzednich przygotowaniach, to też jest dla nas jakiś sygnał do tego, żeby zmienić coś w tym fight weeku i w ten sposób pomóc obrócić masę kołową i ugrać te kilkaset gram.
Czyli w skrócie zawodnik powinien dążyć do tego, aby w ostatnim tygodniu miał jak najmniejszą wagę.
Mhm. Często też powtarzam, że zawodnik, który wchodzi w fight week, będzie miał z jaką wagą wchodzi w fight week, będzie miał podobną wagę na walce. Więc to też jest takie przełożenie do pracy z zawodnikami jako narzędzie, żeby im wytłumaczyć, żeby też wziąć wiedzę od nich, w jakiej wadze oni im się najlepiej trenuje lub najlepiej walczy, tak? Tak jakby, żeby wytłumaczyć im, że jeśli fight week będzie przebiegał na zbyt dużej, zbyt gwałtownej redukcji masy ciała, tak? Będącej często u zawodników kończące się na nawet więcej niż 10% masy ciała redukcji całkowitej w fight weeku, to ta waga im wróci na samą walkę, tak? I oni, to nie jest tak jakby kwestia tego, że my się mamy licytować ile kto odbił wagi, tylko jak się czuł na samej walce i taki chcemy, żeby zawodnik czuł się ociężały, czy żeby miał wolny czas reakcji, tak? Wiemy, że sporty walki są na tyle dynamiczne, na tyle wywindowane też na bardzo wysoki pułap, że te detale mają ogromne znaczenie.
No tak, też właśnie często słyszę od zawodników przed współpracą, że aktualnie waży na przykład 80 kilo, bije się w kategorii lekkie, a do walki chciałby wnieść 78 kilo, a przecież to wcale o to nie chodzi, aby ważyć jak najwięcej kilogramów, tylko o to, aby dobrze się czuł w trakcie walki, bo to jest tak naprawdę najważniejsze.
Dokładnie, tak jakby tutaj chodzi głównie o to, żeby ktoś zbudował dobry performance sportowy na samą walkę, tak, która jest takim punktem kulminacyjnym wielu miesięcznych często przygotowań. Więc tutaj tak jakby sami jeden błąd może decydować o tym, czy walka jest wygrana, czy nie, tak? I tutaj także błąd od aspektów genetycznych, tak? Złe przeprowadzony fight, czy zła przeprowadzona rekuperacja może się skończyć często chociażby biegunką, która sprawia duży dyskomfort. Następną rzeczą, jeśli źle jest cały przeprowadzony fight week, to wydaje mi się, chociaż to są moje subiektywne odczucia, nie ma prawa wychodzić zawodnik do walki w dobrym nastawieniu mentalnym, tak? Bo on przez ostatnie kilka dni czuł, że jest po prostu słaby, tak? I tak jakby samo to, że się najadł, kolokwialnie mówiąc, czy naładował określoną ilość jedzenia, wody, może spowodować, że czuje się lepiej, ale to nastawienie mentalne z ostatnich dni czy tygodni, jeśli cały proces był źle przeprowadzony, zostaje z nim, tak? Tutaj bardzo często tak jakby wracam do sytuacji tego, że jak badano, z tego co pamiętam, to było chyba badanie na sportowcach, którym badano poziomy testosteronu po zawodach, które przegrali, to był istotnie niższy niż u tych zwycięzców, tak? Ja mam wrażenie, że można to przenieść też na to, że jeśli źle była przeprowadzona cały proces redukcji masy ciała, tak? Całe przygotowania od strony dietetycznej były złe, to ktoś wychodząc do walki już wychodzi z automatycznie mniejszym poziomem testosteronu, z automatycznym nastawieniem na to, że nie jestem tak dobry, jak przepracowałem, tak? Więc tutaj można to przełożyć w ten sposób, że my też jesteśmy od tego, żeby dany zawodnik czy zawodniczka nie zepsuli tego, co wypracowali ciężko na treningach.
Mhm. A na czym dokładnie powinien się skupić już po samym ważeniu, gdzie do samej walki zostało około 30 godzin?
Ja myślę, że powinien się skupić przede wszystkim na tym, należałoby to rozpatrzyć w zależności od tego, jak wygląda cały fight week. Jeśli dany zawodnik lub zawodniczka mocno stosowali różne metody gwałtownej redukcji masy ciała i po prostu dużą też część masy ciała wykonywali, kolokwialnie mówiąc, z wody, to należałoby przede wszystkim spokojnie spożywać płyny wzbogacone o elektrolity, żeby nie spowodować żadnego dyskomfortu trawiennego. To też jest taki mankament tego, żeby uczulić zawodnika jeśli się mocno odładniał, że te pierwsze godziny czy minuty jego przewód pokarmowy będzie działał bardzo w sposób delikatny, tak? Jeśli on spożyje coś za szybko, jeśli on spożyje coś zbyt łapczywie, może to spowodować dyskomfort trawienny, który będzie się ciągnął przez cały proces rekuperacji, tak? I przez to ten proces nie będzie wydajny, więc na pewno należałoby zwrócić tutaj uwagę, żeby zacząć od nawadniania się, tak, spokojnego, uzupełniania też węglowodanów w formie płynnej, wzbogaconych elektrolity. Później mamy różne techniki, czy to będzie posiłek już stały, czy półpłynny w postaci koktajlu, dopiero kolejne posiłki będą w postaci stałej, to już zależy też od indywidualnego rozpatrzenia, tak? Ale na pewno ja w swojej praktyce często zaczynam od tego, żeby uzupełniać na początek elektrolity płynami, później stopniowo posiłki półpłynne, a dopiero później posiłki stałe, tak? To też w zależności od tego, ile mamy godzin, ale tutaj jeśli mamy tych godzin z 30, to tak zazwyczaj to wygląda i później stopniowo wprowadzamy posiłki coraz bardziej stałe na zmianę z uzupełnianiem płynów, na zmianę z uzupełnianiem posiłków półpłynnych. Ja bardzo często też stosuję tutaj posiłki takie, które sprawią danym zawodnikom przyjemność. Tak, nie patrząc tylko od strony tutaj funkcjonalnej, w sensie ile mam dostarczyć węglowodanów, białka, tłuszczy, czy mikro, czy makroelementów, tak, ale takiego patrzę też pod kątem tego, że zawsze zadaję pytanie zawodnikowi, co byś chciał mieć w tym procesie, tak? Jeśli dany zawodnik powie, że chciałby mieć lody, pad thai albo pizzę, no to takiego musimy rozpatrzeć tego, czy faktycznie możemy to gdzieś wdrożyć. Zazwyczaj staramy się to zrobić, żeby zapewnić też komfort funkcjonowania. Ważne, żeby wiedzieć, w którym momencie to zrobić, żeby nie spowodowało to jakiegoś tam dyskomfortu trawiennego, czy nie zaburzyło całego naszego procesu ładowania, tak? W większości przypadków jest jakieś tam parcie na słodkie. Tutaj tak jakby chciało się temu uzupełniać, ale tak jakby na pewno da się takie produkty też przetworzone wdrożyć w całym tym procesie rekuperacji, ale ważne, żeby to było też zrobione z głową, bo często, może często, ja zauważyłem taką dla mnie abstrakcyjną praktykę, że niektórzy dietetycy stosują taktykę taką, że prowadzą zawodnika do ważenia, a po ważeniu tylko zostawiają samemu sobie. Tak, takie nie mają kompletnie żadnych zaleceń odnośnie rekuperacji, ilości spożytych wody, jakiegoś tam planu ładowania, co kończy się przeważnie tak, że zawodnik zaczyna jeść w momencie, gdy się nie nasyci, tak, w pierwszych, nie wiem, powiedzmy 4-6 godzinach do maksimum i później suma summarum wcale nie dostarcza tyle materiału energetycznego, co powinien dostarczyć, tak. Jest to dla mnie coś nie do pomyślenia, bo ten punkt być może jest nawet najważniejszy w całym procesie, który często może zniweczyć miesiące przygotowań, tak? Więc jakby tutaj wracam do tych słów Alberta, żebyśmy ograniczali do minimum ryzyko porażki także w tych detalach.
No tak, często się zdarza, że zawodnicy cieszą się z tego, że ważenie mają już za sobą, a tak naprawdę najważniejszy okres dla zawodnika zaczyna się właśnie teraz, a jeżeli chodzi o ostatni posiłek przed samą walką, ja wiem, że to jest też kwestia indywidualna, ale kiedy jest najlepszy moment na ostatni posiłek przed walką? Jak byś ty to zrobił?
Ja akurat ten dzień walki też dopinam zawodnikom w zależności od jakichś tam możliwości technicznych często do wykonania tego. Tak jakby wszystko dopinam. Ja wychodzę z założenia i tak jakby jest to często też oparte na przemyśleniach tych zawodników, którzy zawsze wolą wychodzić do walki lekko głodni, jeśli okres byłoby za dużo spożytego posiłku i tak naprawdę nie chodzi tutaj o samą kwestię głodu, a odsunięcie tego posiłku ostatniego w zależności od indywidualnych predyspozycji od 3 do 5 godzin, tak? To już zazwyczaj też posiłek musi być lekkostrawny w formie półpłynnej, na przykład w formie koktajlu owocowego, tak? Z żywką białkową, czy gdzieś tam wzbogacone aminokwasy lub jakieś tam kwestie, które chcemy dorzucić w postaci suplementacji, ale bardzo często też są to jakieś tam musy owocowe, tak? Jakieś tam coś przeblendowane, tak żeby było już lekko w ten sposób nadtrawione, łatwostrawne, a jednocześnie dostarczało materiału energetycznego. Często też przed walkami, jeśli dany zawodnik lub zawodniczka mają taką chęć i potrzebę, spożywa jakieś węglowodany w formie płynnej, czy to karbo, witargo, czy jakieś tam izotoniki, ale tutaj to też trzeba wziąć pod uwagę chociażby aspekty stresogenne. Jeśli dana osoba się stresuje, to często niedostarczenie im tam źródła węglowodanów, które dodatkowo obciążą zestresowany przewód pokarmowy, mogą tak jakby przynieść więcej korzyści niż strat. Tak więc tak jakby według jakichś tam protokołów i aspektów stricte technicznych ze strony dietetyka sportowego warto byłoby tam dostarczyć też źródło węglowodanów, ale w praktyce u niektórych osób się to nie sprawdza.
Marcin, mam ostatnie pytanie do ciebie. W 2016 roku, jak dobrze pamiętam, prezes UFC Dana White wprowadził poranne ważenie, które odbywało się wcześniej przez zmianę późnym popołudniem, co dało zawodnikom kilka dodatkowych godzin na regenerację po wyczerpującym okresie zbijania wagi. W jego ślady poszły też wszystkie liczące się federacje na świecie. Czy to była dobra decyzja, patrząc z perspektywy zawodnika, jak i dietetyka?
I myślę, że to zadziałało trochę jak miecz obusieczny, tak? Bo z jednej strony było wprowadzone po to, żeby działać ochronnie na zawodników, tak? Żeby takie by mieli więcej czasu na odbudowę i jednocześnie show było lepsze, ale z drugiej strony zawodnicy zaczęli jeszcze więcej redukować w sposób gwałtowny redukcję masy ciała, wagę i summa summarum często show na tym cierpiało, tak, bo taki przeszacowywali swoje możliwości. Z punktu widzenia zawodnika na pewno jest to większy komfort, tak? Tak jakby szczególnie, że duża część zawodników robi bardzo dużą redukcję masy ciała, tak? W tym fight weeku w ostatnich 48 godzinach, więc tutaj czas na odbudowę pozwala im gdzieś tam lepiej się odbudować, wykonać lepsze rekuperacje, tak jakby na lepszym stopniu wrócić, że tak powiem, do gry, tak? Jeśli chodzi o samopoczucie, jeśli chodzi o jakieś tam nastawienie mentalne. Z punktu widzenia dietetyka, powiem ci szczerze, że to też jest w pewien sposób gry, tak? Całe robienie wagi jest pewnym elementem gry, więc nie miałbym nic przeciwko, żeby ten czas skrócić, bo to też by pokazywało to, kto źle zrobił cały proces redukcji masy ciała i zbudowanie w ten sposób jakiejś tam przewagi dla nas, czyli dla tych, u których ta redukcja masy ciała przebiegła lepiej, tak? I tak jakby myślę, że nie ma tutaj jednej odpowiedzi na to, czy jest to korzystne, czy nie. No z punktu, na pewno zamysł był taki, żeby chronić zawodników i żeby uratować całe widowisko sportowe, a tak jak wspomniałeś, stworzyło to pole do nagidania całości takiego tego postępowania, nie? Więc ja myślę, że tutaj zależy to od indywidualnego przypadku, tak? Bo jeśli ktoś bardzo dużo wagi nie zbija w ostatnim fight weeku, no to jakby tutaj wykadrowanie tego na pułapie mniejszego czasu odważenia do walki mogłoby przynieść określone korzyści, tak? Ja powiem szczerze, że też czasami upatruję w tym jakieś tam przewagi tego, że to teraz też się stało w jakimś tam stopniu popularne w social mediach, że pokazywanie tego, ile dany zawodnik zrobił masy ciała w trakcie przygotowań, tak? Ja uważam, że takie dobre przygotowanie to wcale nie musi być duża ilość zrobionej masy ciała, bo tutaj, mimo że niektórzy chcieliby się trochę w pewnym stopniu gloryfikować, to powinniśmy być takimi członkami sztabu zawodnika, którzy są trochę w cieniu, tak? Którzy odwalają tą brudną robotę, ale ja nie mam osobiście potrzeby stawiania się na piedestale w tych przygotowaniach i się chwalić, że mój zawodnik podczas całych przygotowań zredukował 20 kg. To nie jest dla mnie powód do dumy, bo wiem, że dla totalnego laika może się to wydawać wow, super, tak? Ale wiem, że z perspektywy zawodnika to wcale nie było dobre. Więc tutaj na pewno się wcale więcej nie znaczy lepiej i tutaj warto podchodzić do tego tematu jakiś tam w sposób rozsądny. Ja powiem ci szczerze, że tutaj jednak staram się mocno tych zawodników nie odwadniać, bo tak często też z nimi ustalam, że oni lepiej się czują, jeśli po prostu nie ma żadnych tam gwałtownych metod redukcji masy ciała w ostatnich 48 godzinach w sposób jakiś tam nadmiernie eksploatujący organizm i nie ma też tak dużych wahań wagi, więc nawet bym zaryzykował stwierdzenie, że jeśli te ważenia były później, to część moich zawodników zyskiwałaby więcej, tak?
Dokładnie, jestem tego samego zdania. Wydaje mi się, że to przedłużenie czasu po ważeniu nie dało zamierzonego efektu, a jedynie dało to, że zawodnicy jeszcze więcej ścinają kilogramów przed samym ważeniem.
Powiem ci szczerze, że z zaciekawieniem będę obserwował tego, jak zostanie to przeprowadzone też w najbliższych latach w boksie, tak? Bo wiem, że podczas ostatniej walki o Mistrzostwo Świata Maćka Suleńskiego przeprowadzane były dwa ważenia, tak? Więc tak jakby drugie ważenie było po to, żeby zweryfikować, czy nie ma bardzo dużych różnic w wadze, tak? I tak jakby to też jest duże pole do popisu dla dietetyka, który ma wykadrować tak, żeby suma summarum uzyskać pożądany efekt, tak, żeby chyba na drugim nawet ważeniu pożądaną wagę, żeby jej nie przekroczyć, a z drugiej strony, żeby zawodnika odpowiednio odbudować. Powiem szczerze, będę to też obserwował z dużą dozą zainteresowania ze względu na to, że będę miał, a właściwie już mam przyjemność przygotowywać też Kamila Szeremetę do najbliższej walki o Mistrzostwo Świata z Gennadijem Golovkinem, więc będę obserwował, jak cały ten proces będzie przebiegał, jeśli chodzi też o regulacje prawne z tym ważeniem. Tak? Wiem, że kiedyś był taki pomysł wprowadzenia chociażby w boksie tajskim takich ważeń, tak, żeby kontrolować chociażby badania ogólne moczu, próbki moczu, czy zawodnicy po prostu za dużo się nie odwadniają, czy nie są odwodnieni. Ale jak sam dobrze wiesz, i bazując na badaniach, duża część zawodników jest mocno odwodniona na co dzień, tak? Więc taki by, nie wiem, jakie to miałoby być przełożenie. Sam ten jeden parametr badania moczu wydaje się obarczony zbyt dużym ryzykiem, żeby na przykład dyskwalifikować kogoś do podjęcia walki sportowej, tak? No bo po prostu ktoś nawet mógł nie robić nadmiernie masy ciała, nie stosować żadnych pasywnych metod, a być odwodniony, bo po prostu nie ma jakiejś tam wiedzy tego, jak ma się nawadniać.
Myślę, że przekazałeś bardzo istotne informacje, które mogą się przydać osobom zainteresowanym żywieniem w sportach walki. Na koniec proszę powiedz mi, gdzie można Ciebie znaleźć, jeżeli słuchacze chcieliby się z Tobą skontaktować.
Tak jak wspomniałeś, bardzo prowadzę praktykę. Funkcjonuję na co dzień w Białymstoku, więc tych z Białegostoku lub tych, którzy chcą do mnie przyjechać, zapraszam do Białegostoku. Skontaktować się można przez moją stronę na Facebooku Life Balance Marcin Ostaszewski lub gdzieś tam profil na Instagramie Life Balance Nutrition. I tak jakby zapraszam do kontaktu. Tobie bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo, bardzo żałuję, że kończy nam się czas, bo jeszcze byśmy na pewno mnóstwo tematów mogli tutaj poruszać od strony czysto technicznej, różnych smaczków, taczać, ale być może to jest jakiś etap na kolejną naszą rozmowę.
Mam nadzieję, że nasza rozmowa spodoba się odbiorcom podcastu, bo tak jak wspomniałeś, jest jeszcze bardzo dużo kwestii do poruszenia. Choćby sama suplementacja, a ponieważ często stosowane są suplementy, które tak naprawdę nie są potrzebne, a są bardzo dobrze promowane, a tak naprawdę zamiast pomagać, przeszkadzają.
Dokładnie, ja tylko podam, jako tak kończąc temat na szybkości, kiedyś zgłosił się do mnie zawodnik, który jeszcze nie miał ani jednej walki zawodowej zrobionej w MMA, a stosował blisko 40 preparatów dozwolonych i niedozwolonych, tak? I taki zastanawiałem się, na którym pułapie jeszcze można coś dorzucić rozwoju kariery, tak? Więc taki by, to nie tędy też droga. Suplementacja czy nawet doping w sportach walki to jest kwestia tego, że one nie zastąpią ciężkiej pracy i charakteru, tak? I dobrze zrobionej, chociażby przeprowadzonego całego procesu przygotowań czy redukcji masy ciała. Tak? Są to komponenty, które są bardzo pomocne w rozsądnym przeprowadzeniu redukcji, takie by wspomagające zdrowie też zawodników, tak? Chociażby zdrowie mózgu zawodników, co też jest niezwykle interesującym tematem, ale też trzeba umieć to wyważyć, takie by trzeba bazować na jakiejś tam wiedzy, żeby nie było to wrzucone po prostu na zasadzie tego, że im więcej, tym lepiej.
No to w takim razie możemy już uznać, że mamy wstęp do kolejnej rozmowy. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.